przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітають вас у передачі
«Айчець Миколай Остапчук»
та Анна Петровська. Сьогодні на літургії почуємо слово Святого Євангелія об тим, як Ісус Христос оцалив спаралізованого, вимовляючи перед тим слови «Мацуйся, сині, даруються тобі гріхи твої». З гетих слова розуміємо, що там – де знищений грех, самая головная хвороба человека, там легко оцалить и хворобу тела. Старозаповедный пророк повучає, або остерігає, не дбаючи об свою душу, подрихтовуєм так само розбурення і для тела, тому, що не душа створена для тела, а тело для души. І хто дбає у відповідний спосіб об свою душу, береже її, гэтим самим стереже її тело. Як часто чоловік сьогодні живе зусім інакш. Церква – одинає тело Христова. І коли у чоловічім тілі усі органи і системи органів нормально функціонують і взаємно дійничають, то організм хутко справляється з хворенням. Такі люди, об'єднані у Богу любов'ю, мають безмежні можливості допомагати один одному. Ось, що значить прийти до Христа. Сьогоднішнє Євангеліє, як завжди, примушає нас задуматися про те, що відбувається особисто з кожним з нас. І що діється сьогодні з нашим народом? Чекає від нас Бог Святий, каб ми зробили своє внутрішнє духовне життя пленним і позбавленим усякої неправди супроти закону Божого. Каб наша внутрішня духовна немоч оцалилася під дійністю милоти, ласки Божої, каб ми стали людьми, яким уже не потрібна допомога інших, духовно більш здорових за нас людей, а які здольні дійничати самостійно. Будемо пам'ятати, що наше збавлення – перед усім у нашим покаянні. А проповідь скаже нам наш гость, мітрофорний протоієрей Анатоль Такаюк. Калі ласка.
У читаному нині Євангелії оповідається, як Ісус Христос зцілив недужого, розслабленого. Цей хворий, чуючи, що Христос зціляє всякі хвороби, повірив у Його всемогутну силу. Хотілося нещасному наблизитися до Христа, але ходити сам не міг. Хвороба прикувала його до постелі. Жалісливі люди змілосердилися над страждальцем. Вони беруть його і разом з постелею приносять до ніг Спасителя, коли він у будинку вчив людей. Побачивши віру їх, Господь Ісус Христос каже розслабленому: «Крепися, сину, крепись духом», а потім простив хворому гріхи, зцілив його недугу, хворий устав і пішов до свого дому здоровим. У цій священній розповіді євангелист звертає нашу особливу увагу на співчуття і віру тих людей, які принесли недужого до Спасителя і просили його зцілити страждальця. З яким співчуттям поставилися ці добрі люди до свого хворого брата? Чи не так повинні ставитися і всі ми до недужих, хворих, старих, немічних? «Полюби ближнього твого, як себе самого», – говорить Спаситель. Всі люди, за словом Євангелія, ближні ми з собою, а тому милосердя нашої любові має поширюватися не тільки на своїх кровних, рідних, а взагалі на всіх людей. Милосердний самарянин у притчі Спасителя являє собою взірець співчутливого догляду за хворими. Коли ми, віруючи, християни, не здужаємо, або коли хворіють наші ближні по вірі, то дбаючи про все корисне для здоров'я телесного, нам слід потурбуватися і про лікування душі від гріхів, бо вони нерідко бувають причиною різних хвороб. Відколи з'явився гріх, показалися і хвороби грішної людини. Тому християнам слід дбати про вилікування від гріхів душі хворого. Моліться один за одного, щоб вам одужати, пише святой апостол Яків. Про боговгодність подвігу милосердного догляду за хворим – ось приклад життя преподобного Досифея. Він, чекаючи смерти, сказав своєму духовному отцеві: «Владико мій, я помираю». На це преподобний Варсанофій відповів: «Іди з міром, сину, стати перед Святою Троїцею і помолися за нас». Присутні браття, почувши такі слова великого подвіжника, почали обурюватися і говорили між собою: «Що побожного вчинив цей молодий монах, що удостоївся одержати таку відповідь Святого Отця? Ми не бачили, щоб він був суворий посник або відзначався невсипуючою молитвою більш за інших. Навпаки, він часто на всеночну пізніш від інших приходив, а інколи зовсім не був в церкві, залишившися удома». Коли про ці розмови дознався преподобний, він при спільній трапезі запитав братів: «Коли дзвін кличе до храму Божого, а в мене на руках хворий брат, що мені тоді треба робити? Чи йти мені до церкви, покинувши хворого, чи залишити храм і допомагати хворому брату?» Допомогу, яка подається братові, Господь, напевно, приймає за правдиве богослужіння, відповідали ченці. «Справедливо ви міркуєте, – сказав браті преподобний Варсанофій. Чого же ви даєте волю своєму язикові говорити інакше про свого брата? Богобоязнений Досифей, доглядаючи хворих братів, не так рано приходив до храму на відправу, він не так суворо постився, як багато хто з вас. Але ви саме були свідками, як він пільно і невсипующе служив форму братові. І для нас, браття, відкрито широке поле і змогу догождати Господіві такою діяльністю. Будемо служити хворим людям молитвою і пілкуванними засобами, сердечними співчуттям і боговгодними дівами, святими таїнствами. Посложивши форму, ви послужили самому Господу».
Yeah.
Церква Угонар Святої Тройці у Горліцях з'явилася у 1985 році декретом у ладики Адама. У гетим городі на площі суда у 1914 році без ніводного судового рішення австріацькі жовнєри розстрілали айця Максима Сандовича, святого Максима Горліцького. Про Горліцьку церкву, де святого Максима, розповідає настоятель айчець Роман Дубець.
Історичні взмянки мовлять, що перша церква православна в Горлицах функціонувала ще в XVI віку. З тієї церкви заховала się до dzisiaj ікона Świętego Mikołaja, патрональна ікона. Вона dzisiaj jest przechowywana w zbiorach muzealnych we Lwowie. Natomiast współczesna cerkiew została wybudowana w 1992 roku z inicjatywy jego ekscelencji arcybiskupa Adama. Cerkiew zbudowana w stylu, jak my to mówimy, kijowskim, na planie krzyża, murowana, tym się odróżnia od tych cerkwi typowych łemkowskich, drewnianych i dzisiaj pełni cerkiew Gorlicka pod wezwaniem Świętej Trójcy również funkcję katedralnej cerkwi. Jest to siedziba arcybiskupa Paisiusza, arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego.
Gorlice, właściwie cerkiew w Gorlicach, same Gorlice są znane z relikwii Świętego Maksyma.
Tak, Święty Maksym Gorlicki to jest wyjątkowa postać, bardzo nam bliska, duchowny, który pochodził z łemkowskiej wsi Żdynia. Urodził się w rodzinie grecko-katolickiej, bowiem na końcu XIX wieku, bowiem w tym okresie cerkiew prawosławna na terenie zaboru austro-węgierskiego, a szczególnie w Galicji, była prawnie zakazana, nie mogła funkcjonować, więc po wprowadzeniu Unii Brzeskiej i po rozbiorach na tych terenach cerkiew przez przeszło dwa stulecia de jure nie funkcjonowała, natomiast de facto, czyli w sercach ludności, w tej duchowości, miejscowej ludności, żyła cały czas. I Maksym był synem diaka, czyli psalmisty cerkwi żdyńskiej. Od młodości pragnął zostać zakonnikiem. Miał taki epizod w życiu, że wstąpił do grecko-katolickiego klasztoru w Krechowie koło Lwowa, ale rozczarował się życiem duchowym tamtejszych zakonników i postanowił przekroczyć nielegalnie granicę z ówczesnym rosyjskim imperium i wstąpił jako nowicjusz do monasteru Ławry Poczajowskiej. Początkowo pracował w klasztornej drukarni, zwrócił na siebie uwagę miejscowych duchownych i wybitnego hierarchy Antoniego Chrapowickiego. Skierowany został do Żytomierza. Skończył to seminarium w Żytomierzu, ożenił się i powrócił, chociaż miał propozycję zostać proboszczem parafii w Kijowie, powrócił w swoje rodzinne strony do Żdyni i naturalnie od razu spotykają go reperkusje różnego rodzaju prześladowania przez miejscowe władze. W tym czasie również rozpoczął się tutaj na Łemkowszczyźnie ruch powrotu do prawosławia, czyli niektóre wsie zrywają więzi z Rzymem, jak to mówili, przyłączają się do cerkwi prawosławnej, Maksym staje ich opiekunem. No niestety zostaje aresztowany, jest długi taki pobyt w więzieniu lwowskim. W 1914 roku w czerwcu zostaje uniewinniony, ale już we wrześniu tego samego roku, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, zostaje tu w Gorlicach rozstrzelany na dziedzińcu sądu gorlickiego bez żadnego postępowania sądowego, bez żadnego wyroku. I ta jego śmierć jest takim dla nas symbolem współczesnych tutaj Rusinów, Łemków, symbolem męczeństwa narodu i też takim drogowskazem, jak nam podążać w współczesnym świecie przez nasze osobiste życie, odnosząc się też do tego testamentu, jaki nam święty Maksym pozostawił w ostatnich jego słowach wypowiedzianych przed rozstrzelaniem: niech żyje święte prawosławie.
Właśnie widzimy tutaj przy cerkwi jest tablica Haj żywe, Światoje prawosławie.
Tak, tak, tak. Tablica ufundowana w setną rocznicę śmierci, w rocznicę kanonizacji, czyli w 2014 roku. Maksym nam towarzyszy cały czas. To jest nie tylko dzień jego pamięci 6 września, ale w Gorlickiej na przykład parafii tu katedralnej jest tradycja, że na każdej liturgii śpiewany jest troparion Maksyma. Po każdym nabożeństwie podchodzimy do relikwii. Można powiedzieć, że nie możemy żyć bez świętego Maksyma.
A jak wygląda sytuacja z wiernymi tutaj właśnie w Gorlicach, okolicach?
Znowu musielibyśmy się cofnąć do tych zaszłości historycznych. Prawosławie na początku XX wieku odradzało się po tym okresie unijnym, okresie zaborów. Niestety II wojna światowa i wysiedlenia z lat 1945-47 doprowadziły do tego, że miejscowej społeczności pozostało tutaj na Łemkowszczyźnie ojczyźnie bardzo, bardzo mało. Nieliczna grupa jeszcze w latach 60. powróciła z wysiedlenia, ale w dzisiejszych czasach liczba w naszej diecezji wszystkich wiernych to jest około 2000. To jest bardzo mało.
No a ile u was osób jest w taką zwykłą niedzielną liturgię?
60-70, a parafia liczy powiedzmy 110 osób. Nie są to powalające liczby, ale żyjemy, funkcjonujemy. Borykamy się z jednym zasadniczym problemem dzisiaj, że jednak młodzież wyjeżdżająca na studia do większych ośrodków, do Krakowa, Wrocławia, Rzeszowa, tam pozostaje. Niestety nie powraca. Gorlice są małym miasteczkiem, 20-24 tysiące osób zamieszkuje. Miasteczkiem, które boryka się też z bezrobociem, po prostu no, nie ma tu miejsc do pracy i nie jest to miejsce atrakcyjne dla młodzieży. To nas troszeczkę boli, że nasi wierni się starzeją i ta średnia wieku jest ciągle wyższa. Ale żyjemy cały czas nadzieją. Nadziei nie można tracić i wiary tym bardziej. Odnajdują się tutaj też ostatnio ludzie z Ukrainy. Pełnimy tą swoją rolę, jaką jest cerkiew. Tak? Dla każdego drzwi są otwarte. Każdy może przyjść i pomodlić się, znaleźć tu cząstkę bliskiego sobie miejsca.
Gorlice, to nie jedyne jest ważne miejsce dla Lemkał. Wielka i paszana odznaczają tak prawosławne, jak i grekokatolickie, a wierniki, świętują garu Jawar. Jawarską garu wiedaje amal każdy Lemko. 100 godów temu tam objawiła się Boża Maci, a pośla potekła kryniczka z wodoj. Tymi dniami na świętej gary Jawar odbyli się mieraprijemstwy u honor świętych Piotra i Pawła, ale tak samo uszanowani 1700 godzie od pierwszego usilenskiego soboru, 100 godzie zjawlenia Bożej Maci na świętej Jawarskiej gary. Informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Jutro, 21 lipca, oddaje się cześć świętej ikonie Matki Bożej Kazańskiej. Należy ona do najbardziej popularnych na Rusi i obdarzonych największą czcią ikon Bogu Rodzicy. Cudowne objawienie tej ikony miało miejsce w 1579 roku mieszkańcom Kazania. W Polsce znajdują się kaplice kazańskiej ikony Matki Bożej, m.in. w Narwi na cmentarzu, w parafii Ploskie i na świętym miejscu w Zajączkach. W świadomości ludu ikona jest dowodem orędownictwa Matki Bożej nad prawosławiem i narodem zagrożonym napaścią z zewnątrz.
23 lipca cerkiew czci pamięć świętego Antoniego Pieczarskiego. Uznawany jest on za naczelnika wszystkich ruskich mnichów. Urodził się w 983 roku w Lubeczy koło Czernichowa. Wychowany w pobożności wcześnie odkrył w sobie zamiłowanie do życia pustelniczego. W poszukiwaniu doświadczonego starca udał się na świętą górę Athos. Tam złożył śluby mnisze i otrzymał imię Antoni. Zamieszkał w Pieczorze, prowadząc ascetyczne, pustelnicze życie. Po pewnym czasie opuścił Athos i wyjechał do Kijowa. Wśród już istniejących tam monasterów nie znalazł sobie miejsca. Pragnąc odosobnienia, zamieszkał w Pieczarze nad brzegiem rzeki Dniepr. Z biegiem lat wieść o świętym mnichu rozeszła się po całej Rusi. Zaczęli mnisi osiedlać się w Pieczorach wokół starca i tak został założony monaster kijowsko-pieczerski, późniejsza Lawra. Później, już zamieszkałą całą górę przez mnichów, kierował święty Teodozjusz Kijowo-Pieczerski.
Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi zaprasza w 23 lipca w środę na uroczystości modlitewnego wspomnienia świętego Antoniego Pieczerskiego. O godzinie 8.30 małe poświęcenie wody i akafist, o 9.45 powitanie hierarchów, zaś o godzinie 10.00 święta liturgia. Liturgiczne uroczystości ku czci świętego Antoniego Pieczerskiego odbywają się też w Kuraszewie i Rogaczach.
24 lipca wspomina święta Cerkiew Świętą Wielką Księżnę Runo Apostolom Olgę.
24 i 25 lipca odbędzie się spotkanie szkoleniowe dyrygentów i psalmistów w monasterze w Jabłecznej.
W sobotę 26 lipca świętujemy Zaleszańską ikonę Matki Bożej i Męczenników Podlaskich. 25 lipca w piątek o godzinie 17 całonocne czuwanie. Zaś 26 lipca o 8.30 akatyst, o 9.30 powitanie Jego Eminencji Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, a o 10.00 boska liturgia.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Zaleszan w dniu 26 lipca, w sobotę, w dniu święta ku czci zaleszanskiej ikony Matki Bożej. Wyjazd o godzinie 7.00, powrót o godzinie 15.00.
To samo bractwo serdecznie zaprasza 27 lipca, niedziela, na pielgrzymkę do Brańska, Puchą, Zania i Mależ, na nabożeństwo w cześć Męczenników Podlaskich.
Fundacja Ekonomos zaprasza dzieci i młodzież z Białegostoku i okolic do Centrum Kultury Prawosławnej na letnie półkolonie, które odbędą się w dniach od 28 lipca do 1 sierpnia. Będzie to okazja skorzystania z bardzo ciekawych atrakcji.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza 1 sierpnia na pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów z okazji Dnia Pamięci Świętego Serafima Sarowskiego. Wyjazd o godzinie 5.20.
Grupa prawosławnych z Podlasia Pielgrzymi w Bogu organizuje pielgrzymkę na Litwę do Wilna, Michnowa i Solecznik z okazji Święta Świętych Ziemi Litewskiej obchodzonego w dniu 26 lipca. Wszelkie informacje i zapisy w Centrum Kultury Prawosławnej.
Specjalistyczny gabinet lekarski Kendron z parafią w Gródku zapraszają na 14. kajakową pielgrzymkę Gródek Supraś w dniach 8-9 sierpnia.
Grupa prawosławnych z Podlasia Pielgrzymi w Bogu zapraszają w dniach od 2 do 4 sierpnia na pielgrzymkę do Wilna z okazji święta równej apostołom Marii Magdaleny.
W dniach 15-17 sierpnia wyruszy z Warszawy na świętą górę Grabarkę 12. pielgrzymka rowerowa.
9 sierpnia w sobotę odbędzie się piesza pielgrzymka Białystok-Supraśl na święto supraskiej ikony Matki Bożej. O 12.30 zapisy pielgrzymów przy parafii Hagia Sofia w Białymstoku, o 13.30 molebień i wymarsz pielgrzymów.
W dniach 15-18 sierpnia odbędzie się 40. piesza pielgrzymka Białystok-Święta Góra-Grabarka. Trasa pielgrzymki prowadzi przez Korzany, Bies Podlaski, Milejczyce na Świętą Górę Grabarkę.
I właśnie takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
Żadaję wam wielmi przyjemnych dzion, pomnych modlitwy, radości, spokoju i do bliżejszej sustreczy.
Sława Jezusu Chrystu!
Sława na wieki!
Что нам польза в мире отчасти?